Czytamy z Apokalipsy świętego Jana Apostoła, rozdział pierwszy, wiersze od 4 do 8. Jan do 7 kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi, i od 7 duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego umarłych i władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak. Amen. Ja jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi. Wszechmogący.
To jest wstęp do Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Nie wiem, czy działa radiofonizacja. Działa? Do całej Apokalipsy. Apokalipsa ma 3 części. Pierwsza część to jest odpowiednik do Ewangelii Mateusza. To są wnioski wyprowadzone przez samego Chrystusa Zmartwychwstałego z Ewangelii Mateusza. I tym zajmiemy się na tej szkole biblijnej. Druga część Apokalipsy od rozdziału 4 to są wnioski przez Pana Jezusa wyprowadzone z Ewangelii Marka. I trzecia część Apokalipsy, troszeczkę przed rozdziałem 12, to są wnioski wyprowadzone z Ewangelii Łukasza. A gdzie jest Ewangelia Jana? Otóż Ewangelia Jana jest podsumowaniem, dopełnieniem tych 3 Ewangelii synoptycznych. Jan do 7 kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest, który był, który przychodzi. W tym tekście przeczytanym przez nas Duch Święty mówi, co zawdzięczamy 3 osobom Trójcy Świętej. Co zawdzięczamy Ojcu, co zawdzięczamy Synowi i co zawdzięczamy Duchowi Świętemu. Co zawdzięczamy Bogu Ojcu? Temu, że jesteśmy. Temu, który jest, który był i który przychodzi. To znaczy, że Bóg Ojciec nie wypowiedział swego ostatniego słowa. Bóg Ojciec nieustannie przychodzi w fakcie, że jesteśmy, w fakcie, że będzie nowe niebo, nowa ziemia. Bóg Ojciec nieustannie przychodzi w fakcie, że historia tego świata jest pomyślana jako historia sądu ostatecznego. Nam się wydaje, że sąd ostateczny to jest coś, co będzie. Nie, to będzie zamknięcie historii tego świata. To będzie uwiecznienie naszych decyzji, naszych wyborów. Teraz nieustannie każdego dnia żyjemy w sytuacji wyboru. Ten, który przychodzi jako nowe niebo, nowa ziemia. Jest to nawiązanie do faktu, który mówi nam Księga Wyjścia, moment powołania Mojżesza. Kim Ty jesteś w tym krzewie gorejącym? Jam jest. Innych bogów nie ma. Ja rozpoczynam historię zbawienia tego świata, historię wprowadzenia waszego życia w moje życie, życie wieczne. Takich bogów, które są czczone w Egipcie i w innych narodach, nie ma. Jam jest. Ja zacznę w Tobie objawiać, jaki Bóg naprawdę jest. Oczywiście to objawienie zakończę w Jezusie Chrystusie, w tajemnicy krzyża, ale w tajemnicy krzyża przenikniętego zmartwychwstania. Krzyż, który jest tutaj na ścianie, był tylko przez 3 dni. Krzyż Baranka Bożego. A my już powinniśmy nie bać się krzyża, ponieważ jest przeniknięty zmartwychwstaniem, jest przebłysniony. Tylko z takim krzyżem utożsamił się Bóg Ojciec. Ten, który jest w teologii, mówi się o tym, że gdyby Bóg Ojciec cofnął swoje pragnę Ciebie, pragnę, żebyś był, gdyby Bóg cofnął swoją miłość, zamienilibyśmy się w nicość. Jeżeli istniejemy, jeżeli ten świat istnieje, który nas zdumiewa i faktem, że jest, i że jest taki, a nie inny, w tym jest myśl i wola Boga Ojca. On teraz jest, był i przychodzi jako obietnica nowej ziemi i nowego nieba. Od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, tu jest Duch Święty, powinien być na trzecim miejscu, a tymczasem od razu tu przychodzi Duch Święty, ponieważ historia tego świata rozpoczęła się, nowe stworzenie, od faktu zwiastowania, od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem, od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego marłych władców królów ziemi, temu, który nas miłuje i który przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów, który uczynił nas królestwem kapłanami dla Boga i Ojca swego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Dzieło drugiej osoby Trójcy Świętej. Jezus, będąc Synem Bożym, przyszedł na ten świat, żeby być świadkiem, jaki Bóg jest, jakiego nie ma. Ja wam świadczę. Szczególnie to świadectwo jawniło się w tajemnicy Wielkiego Piątku, że On nikogo nie odrzuca, nikogo nie odrzucił. Jestem świadkiem wiernym miłości Ojca, pierworodnego umarłych. Nie ma śmierci fizycznej. Z tym problemem śmierci fizycznej, Jezus Chrystus, mówił o tym w Ewangelii, nie miał żadnych problemów. Wyprowadził Łazarza z grobu, uzdrawiał, ale miał problem śmierci prawdziwej, tak zwanej śmierci drugiej, jak powie Apokalipsa. Śmierci, czy oderwania się naszego, głębi naszego ducha od faktu, że Bóg jest miłością. Jezus daje bardzo wyreżyserowany fakt najpierw śmierci Łazarza, swego przyjaciela, a później wyprowadzenia go z grobu, bo w gruncie rzeczy chciał przez ten fakt wyprowadzić Jerozolimę z tej drugiej śmierci, najgorszej, śmierci pychy, śmierci demonicznej. Pierworodny umarłych, świadek, wierny. Przez wierność należy rozumieć, że Jezus Chrystus był zapowiadany przez wszystkie księgi Starego Testamentu. Ta zapowiedź w sposób szczególny była zarysowana przez w niewoli babilońskiej. Znaleźli się w niewoli babilońskiej, ponieważ byliście martwi wewnętrznie. Nie byliście zdolni do życia przymierzem z Synajem. Mieliście kłopoty ze mną, a ja z wami przez 40 lat na pustyni. A później, gdy weszliście do ziemi obietnicy, gdy zrealizowała się obietnica pierwsza, dwie obietnice pierwsze, dane Ojcu wiary Abrahamowi, a więc posiedliście ziemię opływającą w mlekiem i miód, a później dałem wam przymierze, kontakt z prawdziwym życiem ze mną, przymierzu. To wy weszliście przez grzech w prostytucję sakralną, jak narody pogańskie. Dlatego musiałem was wydać w moc Babilonu, w moc złego ducha, bo innej możliwości już nie miałem. Odrzucaliście proroków, moich świadków. Jestem wierny swojej najgłębszej istocie, jestem wierny obietnicom i w tych tekstach, które będą rozdawane po tej katechezie, które sobie przeczytacie, które przemodlicie, jest pokazana wierność Pana Boga tym obietnicom, które dał w niewoli babilońskiej. W niewoli babilońskiej zrodziły się te teksty, które są na początku Pisma Świętego. My mówimy o siedmiu dniach nowego stworzenia, które było omawiane zeszłego roku na szkole biblijnej. Tam jest mowa o siedmiu sakramentach świętych i siedmiu darach Ducha Świętego. że Bóg przez siedem świateł, siedem darów Ducha Świętego oddzielał ciemności od światła, życie od śmierci, i to samo czyni, gdy chodzi o sferę materii, przez siedem sakramentów świętych. W Księdze Rodzaju mamy, jest mowa o Adamie i Ewie. To jest uświadomienie powodu, dlaczego Izrael znalazł się w niewoli babilońskiej. Ponieważ już do świątyni jerozolimskiej wprowadzą prostytucję sakralną. Wybór między życiem a śmiercią. Brak sakrum sfery poczęcia nowego życia. Brak świętości. Kain i Abel. To jest Ewangelia Marka. Zapowiedź Ewangelii. Jezus będzie Abelem. Izrael i ci, którzy nie żyją miłością z krzyża, są Kainem. W takim stopniu, w jakim my nie żyjemy miłością z krzyża, w takim stopniu my jesteśmy Kainem. Zabijamy innych myślami, słowami, swoim zachowaniem. Nie niesiemy mu życia. Potop biblijny. Arka. Zapowiedź Ewangelii Łukasza. Siedem dusz, osiem dusz ocalonych przez Arkę. Jest tu mowa o gdziekolwiek występuje w Piśmie Świętym słowo Arka, chodzi o Maryję. Chodzi o tę, która przez słowo Fiat sprawiła, że w niej zamieszkał Bóg i Ojciec, i Syn, i Duch Święty. Dlaczego liczba 8? Zajrzyjcie do proroka Izajasza, rozdział 11. Tam jest mowa o tym, że Jezus Chrystus i Maria są zawsze czymś jednym i są zaczątkiem nowej ludzkości. Na morzu tego świata nosi się Arka, najpierw jako obietnica, a dzisiaj jako fakt. Potop biblijny, morze, jest symbolem chaosu, symbolem obecności świata demonów, złych duchów. I ostatni fakt z Księgi Rodzaju to jest wieża Babel. Izraelici z obrzydzeniem patrzyli w niewoli babilońskiej na wieżę Babel. Kult Boga, którego nie ma. A tymczasem, gdy przyszedł prawdziwy Bóg w Jezusie Chrystusie, właśnie Izrael stał się wieżą Babel. Nie zdawali sobie sprawy, że to jest ilustracja, jak oni duchowo przedstawiają się przed obliczem Boga prawdziwego. Świadek wierny. Obiecałem niewoli babilońskiej i wypełnię to. Temu, który nas miłuje i który przez swoją krew uwolnił nas od naszych grzechów. Dlaczego tutaj jest mowa o krwi? Ponieważ w czasach starożytnych wszystkie przymierza były zawierane przez to, że zabijano zwierzęta, tworzono przepołowione zwierzęta, tworzono ścieżkę krwi i obie strony przechodziły między tymi zwierzętami, wygłaszając przekleństwo. Niech się ze mną stanie, tak jak z tymi zwierzętami, gdybym nie dochował wierności temu przymierzu. I zauważcie, że gdy Bóg zawierał przymierze z Abrahamem, ojcem wiary, który zainicjował wiarę w Boga prawdziwego, to nie pozwolił Abrahamowi przejść między tymi zwierzętami. Sam przeszedł w słupie ognia i spalił te zwierzęta. To się działo przez 3 lata wtedy, kiedy Syn Boży przyszedł na ten świat, by powiedzieć o Ojcu, który ten świat stworzył. To Jezus przechodził między tymi między ludźmi, którzy bardziej przypominali zwierzęta pokaleczone, martwe, starając przez znaki, cuda, a punktem kulminacyjnym była tajemnica Golgoty, że ja, Bóg Ojciec, was miłował do końca. Już więcej nie byłem w stanie dać siebie, jak dałem w tajemnicy Golgoty. I uczynił nas królestwem i kapłanami dla Boga Ojca, skoro ja przez krzyż i zmartwychwstanie jedynie przygotowałem fakt, że chce wejść w wasze wnętrza, być z wami, w was, to nie dziwcie się, że nie tylko chce być, królować w waszych umysłach i sercach, ale skoro ja byłem kapłanem, jedynym kapłanem w tajemnicy krzyża, to jeżeli do końca się otwieracie na moją obecność w sobie, to ja z was dzisiaj czynię kapłanów. Ja kapłan przez zmartwychwstanie, przez dar Ducha Świętego wchodzę w wasze wnętrza i pragnę jednego, żeby zło, którego dotykacie w swojej historii, was przestawało być z wami. Żeby to zło stawało się przebaczeniem, pokorą, miłością. Nie ma innego kościoła jak ten, który ja zainicjowałem w tajemnicy pięćdziesiątnicy w moich apostołach. To ja w nich poszedłem jako prawdziwy kapłan. Był jeden kapłan w historii zbawienia w Piśmie Świętym. Jeden, jedyny. Nasze kapłaństwo jest jedynie kapłaństwem instrumentalnym. To znaczy, o tyle jesteś kapłanem, ile zgadzasz się na to, żebym ja w tobie żył. A więc Bogu Ojcu zawdzięczamy fakt, że ten świat jest. Jezusowi Chrystusowi zawdzięczamy fakt, że stał się światem wiernym tych wszystkich obietnic złożonych w Starym Testamencie, świadkiem tego, co głosił Jezus przez 3 lata, bo Jezus nie stanął obok tego, co głosił, tylko Jezus to, co głosił w tajemnicy krzyża i zmartwychwstania zrealizował. I będzie nam mówił w tej pierwszej części, którą będziemy omawiać, że żyj moją obecnością. Wtedy, kiedy ty staniesz się nikim, ja w tobie stanę się wszystkim. Uzdolnię cię do wierności. Przestań się łudzić, że jesteś zdolny do wierności. Oto nadchodzi z obłokami. Ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili, i będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Jam jest alfa i omega. To mój Pan, który jest, który był, który przychodzi, wszechmogący. Mowa jest o dziele Ducha Świętego, trzeciej osoby Trójcy Świętej. Zmianka była na początku od 7 darów Ducha Świętego, bo jest aluzja do tajemnicy zwiastowania, że w Maryi, kiedy ona powiedziała fiat, kiedy ona wyraziła zgodę, Duch Święty w niej zamieszka. Bóg w swej najgłębszej istocie jest niepoznawalny. Całą wieczność będziemy go kontemplować i go nie poznamy, ponieważ jest miłością absolutną, nieskończoną. Nam daje się poznać poprzez to, co dla nas czyni. Bóg Ojciec sprawia, że jesteśmy, że ten świat istnieje. Jezus Chrystus przyszedł jako świadek wierny księgom, natchnionym obietnicom, złożonym w Piśmie Świętym. Chce być w nas kapłanem, który zbawia ten świat. A Duch Święty przychodzi, nadchodzi z obłokami, z czymś, co przesłania prawdę o Bogu. Obłoki to jest coś, co uobecnia Boga, a jednocześnie go przesłania. To jest grzech świata. Mój grzech. Chmury, mimo że jest dzień, jest słońce, przesłaniają Boga, źródło życia. Nadchodzi z obłokami. Jest to pierwszy raz Bóg wspomniał o tym u proroka Zachariasza. Cechą epoki Ducha Świętego jest apokalipsa sumień. To jest coś, co Bóg, co Duch Święty, co Maryja przypomniała w Fatmie, w ostatnim objawieniu, które zapowiadała i na które zapraszała, żeby jak najwięcej ludzi się tam znalazło. Ludzie szli całą noc na wzgórze objawień, w błocie, w deszczu i czekali do godziny 12. Nic nie wskazywało na to, że Maryja przyjdzie w tym dniu. Czasem tuż przed godziną 12 obłoki, jak gdyby grzech świata, który przesłania Boga, rozstąpiły się. Maryja w znaku słońca, to znaczy słońce jest symbolem bezinteresownej, nieskończonej, absolutnej miłości Boga Ojca. Bóg nie kocha nas dlatego, że my coś tam sobą reprezentujemy. Im więcej dobra, tym bardziej nas kocha. Bóg nas kocha dlatego, że On jest pełnią dobra. I słońce daje życie dobrym i złym. Bóg daje życie tam, gdzie są bagna, bo słońce wysusza bagna, pojawia się życie. Słońce zaczęło spadać w Fatimie na ludzi. Ludzie padli na ziemię i przeżyli tak zwaną apokalipsę sumień. Coś, co było zapowiedziane na dobrą sprawę w Księdze Rodzaju, gdy Bóg zapowiedział, gdy Bóg daje katechezę o Adamie, niewiastę, która będzie miała zrodzi nowe dzieci, dzieci dla Boga. Maria spada jako apokalipsa sumień w głębinie ludzkich wnętrz. Każdy przeżywa dwie rzeczy. Jak jego życie wygląda przed Bogiem i że nowe życie przynosi krzyż chwalebny, drzewo życia. Przeżyli doskonały rachunek sumienia. Przeżyli coś, co normalnie przez 2000 lat ludzie przeżywają i my będziemy przeżywać po śmierci. Olśnienie Bogiem, Jego miłością i rozczarowanie sobą, że nie do końca doceniliśmy drzewo życia. Krzyż chwalebny. Nie wiadomo, jak długo to trwało. W każdym razie w pewnym momencie ludzie wyszli z tego mistycznego przeżycia żalu doskonałego za swoje grzechy i stwierdzili jedno, że ich obrania, które ociekały wodą z powodu deszczu nocą i do godziny prawie 12, są suche i przeżywali w sobie ogromną lekkość. Byli po prostu oczyszczeni wewnętrznie. Być może, że ten deszcz zapowiadał oczyszczenie wewnętrzne, wody życia, które wpłynęły w ich wnętrze. Z góry schodzili święci, szczęśliwi. I Księga Rodzaju zapowiada, i o tym przypomina ten fragment Apokalipsy, oto nadchodzi z obłokami z prawdą o naszych wnętrzach, żeby dać nam apokalipsę sumienia. I tak jak był przełom między epoką Ojca a epoką Syna, podobny przełom będzie między epoką Syna i epoką Ducha Świętego, który przyjdzie w swojej oblubienicy, w tajemnicy niepokalanego poczęcia. Ukaże nam skalę niewierności w naszym życiu, w życiu Kościoła, w życiu świata i przeżyje to każde oko. Każdy człowiek zobaczy dystans między prawdą o Bogu, który dla nas zaistniał 2000 lat temu w tajemnicy krzyża, i prawdą o sobie. Ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. Każdy nasz grzech w jakimś stopniu zabija miłość Boga do nas, ale nie jest w stanie zabić. Bo tej miłości, którą jest Bóg, nikt nie jest w stanie zabić. Będę go opatrywać wszystkie pokolenia ziemi. O epoce Ducha Świętego w Apokalipsie jest mowa, poczynając od rozdziału 12. Opłakiwać, przeżywać żal doskonały. Powiedziałem apokalipsa sumień. Przez apokalipsę sumień należy rozumieć wyjątkową łaskę, którą Maria otrzymała już w Księdze Rodzaju, że tajemnica czystca będzie dana nam tu na ziemi, teraz. To nie będzie coś, co przeżyjemy, co przeżywali wszyscy wierzący po śmierci. My to przeżyjemy, ci, którzy będą inaugurować epokę Ducha Świętego, przeżyją czyściec swój tu na ziemi. Dlaczego tak? Dlatego, że my kapłani zawiedliśmy Boga. Kapłani zawiedli Boga przed niewolą babilońską. Kapłani, którzy nie dali światła na księgi natchnione w epoce Syna, tego dokona sama Maria w Duchu Świętym. Poznamy prawdę naszych wnętrz, poznamy piękno miłości z krzyża i przez żal doskonały będziemy uzdolnieni do tego, żeby wejść w epokę Ducha Świętego. Tak, amen. Niech się tak stanie. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi. jako spełnienie wszystkich obietnic. W tym wypadku chodzi o obietnicę, która dotyczy epoki Ducha Świętego. Inaczej mówiąc, ewangelizacji dokona sama Maryja przez swego oblubieńca, przez Ducha Świętego. Tu są potrójne wersje schematów. Pierwszy schemat. Trójkąt z okiem opatrzności. My przeżywamy Pismo Święte jako księgi obok siebie. I to jest niedobrze, bo wszystkie księgi święte są dla siebie. Stąd są w stosunku do siebie komplementarne. W tradycji Kościoła trzymaliśmy obraz Trójcy Świętej jako trójkąt z okiem opatrzności. Jest to najpierw symbol Trójcy Świętej, a więc osoby Ojca, Syna i Ducha Świętego, miłości Bożej, która czuwa nad naszym zbawieniem, żebyśmy tu wybrali życie w Ojcu. Figura geometryczna okazuje tę samą, wspólną naturę trzech osób, pełnię miłości. Ale te osoby pełnią różne funkcje w stosunku do nas. I te funkcje omówiliśmy w tym drugim wstępie, że Ojciec sprawia, że jest, że ten świat jest, Syn Boży sprawia w krzyżu, że mamy szansę poznać Ojca, który daje temu światu z nimi, a Duch Święty w niepokalanym ten świat uzdrowi, uzdolni do zjednoczenia z sobą. Zły duch sprawił, że my fascynujemy się sakramentami, żyjemy sakramentami. A na Soborze Watykańskim II Duch Święty nazwał to sakramentalizmem, bo pierwszym sakramentem jest słowo, które wypowiada Bóg do swego dziecka i w sumieniu, i w księgach świętych. Jeśli będzie taka możliwość, a ja jeszcze pożyję, to będziemy mówić o tym, że o drugiej części Apokalipsy, o tym, że Jezus Chrystus przyszedł pokonać, odsłonić największego wroga naszego życia. Dlaczego cierpimy? Demona, który nieustannie katechizuje nasze wnętrze. Popatrz, jak się on urządził. Niby mógł, a dał ci tyle cierpienia. A tymczasem Jezus Chrystus mówi, że gdybym ja był w tobie, gdybyś mnie wybrał, gdybyś mnie wybrała, że ma piękne miłości z krzyża, to byś odkryła, że ja już chcę cię poślubić jako kapłana, jako kapłankę do zbawienia świata. Funkcja Ojca, funkcja Syna, funkcja Ducha Świętego. Trójkąt, i to jest nowość, którą chcę wam tutaj przekazać, jest także najgłębszą syntezą ksiąg świętych. U proroka Zachariasza jest taki cytat: siedem owych lamp, domyślna świecznika, to są oczy Pana, które przypatrują się całej ziemi. To znaczy, że Bóg Ojciec patrzy na tę ziemię poprzez to, co już Jezus Chrystus i Maryja nam dali i pragną dawać przez dary Ducha Świętego. Podobna myśl jest wyrażona w rozdziale 5 Apokalipsy, gdy jest mowa o darach Ducha Świętego, jest powiedziane siedmioro oczu. I nowość tej pierwszej syntezy polega na tym, że w miejsce oka opatrzności wprowadzam świecznik, bo poprzez świecznik, poprzez to, co Bóg bardzo pragnie, Chrystus zmartwychwstały bardzo pragnie nam dać. Mamy patrzeć na wszystkie księgi święte. W tym schemacie trójkąta jest powiedziane, że każda z osób Trójcy Świętej ma swój problem w rodzinie ludzkiej, swoją troskę, swój ból. I rozwiązanie tego problemu jest zarysowane w Ewangeliach, a szczególnie w Apokalipsie. W Ewangelii Mateusza Bóg Ojciec przede wszystkim bardzo dopragnął uzdrowić płodność pary ludzkiej. W pierwotnym zamyśle Bóg Ojciec chciał, żeby zaistniała miłość oblubieńcza między mężczyzną a niewiastą i żeby przeżywali tę miłość oblubieńczą jako dar Ojca. Tymczasem grzech pierworodny polegał na oderwaniu głębin ducha ludzkiego i w tej chwili demon sprowadził miłość między mężczyzną a kobietą przede wszystkim do sfery cielesnej. W Ewangelii Mateusza Bóg chce podporządkować na nowo miłość mężczyzny, kobiety swojej miłości. Ponieważ płodność ludzka jest dzisiaj, nie tylko dzisiaj, źródłem ogromu cierpień dzieci niechcianych, zabijanych, niekochanych, które i ci ludzie są w więzieniach, ci ludzie są w różnych zakładach. W epoce Ducha Świętego wszystko ulegnie przemianie. W Ewangelii Marka Syn Boży Jezus Chrystus przyszedł powiedzieć nam, że tym światem rządzi demon pychy. Zauważcie, że wszystkie partie, które niechcące oglądamy w wiadomościach, każda z partii ma rację. Syn Boży przyszedł osłonić, kto ma rację. Nie demon, tylko Syn Boży, który zainaugurował rządy, sprawowanie władzy na tym świecie przez miłość krzyża. W Ewangelii Łukasza zawsze trzeba łączyć z dziejami apostolskimi. To jest Boży realizm, który polega na tym, że tak długo, dopóki ja, Bóg, nie będę Twoim największym dobrem, to Ty utoniesz w łatnieniu, w pragnieniu różnych dóbr doczesnych. A więc Ewangelia Łukasza dotyka posiadania dóbr materialnych. Dopiero wtedy, kiedy nastąpiła pięćdziesiątnica, kiedy Bóg rzeczywiście wypełnił ludzkie wnętrze sobą, mieli jeden umysł, jedno serce, wszystko mieli wspólnie. Diabeł chciał to zrealizować przez komunizm. Ale lekarstwo okazało się gorsze od choroby. W związku z tym rodzina ludzka jakoś się z tym uporała. Ale nie sięgamy po bogactwo płynące z krzyża chwalebnego. Ewangelie Jana i Apokalipsa mają strukturę świecznika. To jest synteza. Jeżeli Ewangelie synoptyczne tworzą trójkąt, to w tym trójkącie w środku jest świecznik. Rolą świecznika jest to, żeby nas postawić w prawdzie. To są oczy Pana, które wcześniej czy później wnikną w nasze wnętrze. Świecznik mówi o tym, że historia, w której my jesteśmy zanurzeni, to jest historia święta. To znaczy, że nie ma przypadków w naszym życiu. Że my, schodząc na ten świat, wyraziliśmy zgodę na to, żeby nami się posługiwał Bóg, by ten świat uratować. Że wystarczy stworzyć świętą resztę. I w tej świętej reszcie Bóg zbawi rodzinę. Ewangelia Jana, czyli próba pokazania nam, że nie było przypadku w fakcie, że był człowiek, młodzieniec, który urodził się niewidomy. Tylko Jezus, uzdrawiając go, chciał otworzyć oczy całej Jerozolimy. Nie było przypadku, że Łazarz, przyjaciel Jezusa Chrystusa, człowiek ogromnie wykształcony, niezmiernie bogaty, że Jezus zgodził się na jego śmierć, żeby wyprowadzając go z grobu, próbować Jerozolimę wyprowadzić z grobu. W związku z tym cała świętość, i o tym mówi Ewangelia Jana, polega na jednym. Przyjmij swoją historię do końca. Ale nie próbuj żyć swoją historią sam. Ja po to zmartwychwstałem, przyszedłem. Chcę przyjść do tego wnętrza przez Ducha Świętego, żeby w Tobie żyć i zbawić ten świat. Każda z Ewangelii ma swoją misję. Jest jedna Ewangelia. Dobra nowina, tajemnicy krzyża, przenikniętego zmartwychwstania. A jednak mamy cztery wersje. Ponieważ są cztery problemy w rodzinie ludzkiej. Uzdrowienie sfery współstwarzania, uzdrowienie sfery władzy, rządzenia, odebrać władzę demonowi w swoim wnętrzu, a zgodzić się na to, żeby w nas rządził i żył Jezus Chrystus, posiadanie. Dopiero wtedy, kiedy będziesz napełniony Bogiem, będziesz wolny. No i wreszcie tak prześwietlić historię naszego życia, żebyśmy wiedzieli, że sąd ostateczny to nie jest coś, co będzie, tylko sąd ostateczny trwa nieustannie. Poczynając od pierwszej katechezy na ten temat, a więc od wód potopu. Inny schemat zbudowany jest na tym świecie, który otrzymał święty Augustyn, który żył na przełomie IV i V wieku. Najgłębszy klucz do do niższego czytania Pisma Świętego. Święty Augustyn swoje dzieła zostawił w języku łacińskim. Novum Testamentum in vetero latet, vetus in novo patet. To znaczy, Nowy Testament zawiera się, już był ukryty, tak działany, jak obietnica w Starym Testamencie. A Stary Testament w Nowym dopiero się wyjaśnia. I w tym schemacie, który tutaj otrzymacie, jest pokazane, poczynając od ostatniej księgi, ostatniej Ewangelii, od stworzenia świata, księdze rodzaju, poprzez księgi prorocze i taktyczne, że w Jezusie Chrystusie świat został na nowo stworzony, ale świat w naszych wnętrzach. Łukasz zaczyna swoją Ewangelię od rodowodu Adama i Ewy, a kończy opisem nowej ludzkości w dziejach apostolskich. Przez pięćdziesiątnicę zostali na nowo stworzeni. Ewangelia Mateusza zaczyna się rodowodem od Abrahama i Sary. Bóg i Abrahama i Sarę pozbawił szansy na posiadanie dziedzictwa i bogactwa. Ale obiecał, jeżeli pójdziesz za moim słowem, to moje słowo jest słowem. I dał im w końcu Izaaka, który jest, jak to zobaczył, na górze Moria, Abraham, zapowiedzią Jezusa Chrystusa. To nie ty złożysz w ofierze swojego syna. To ja, Bóg, poprzez nową Sarę dam Izaaka Jezusa Chrystusa, który na górze Moria was na nowo zrodzi. Uzdolni was do nowego życia. Wreszcie Ewangelia Marka zaczyna się od chrztu Jezusa w Jordanie, od przejścia przez rzekę Jordan, a skończy się chrztem krwi na górze Golgoty. Jezus w Ewangeliach, pod koniec Ewangelii synoptycznych, mówi, że chrzest Jego w Jordanie jedynie obiecywał, zapowiadał ten chrzest, którym nas zechce zrodzić na górze Golgoty. Chodzi w tym schemacie o to, żebyśmy wiedzieli, że Pismo Święte to nie są księgi obok siebie, to są księgi dla siebie. A w krzyżu przeniknięte zmartwychwstaniem stały się dobrą nowiną, źródłem nowego życia. I trzeci schemat, według którego będziemy wędrować na tej szkole biblijnej. Będziemy, jak wczoraj zapowiedziałem, omawiać Ewangelię Mateusza. Ale Ewangelia Mateusza ma trzy piętra. Ma swoje piętro Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Bóg Ojciec występuje w symbolu liczby dwa. Pary ludzkiej na służbie miłości stwórczej. I ta nowa misja, nowe życie rozpoczyna się w Abrahamie i Sarze. Z obietnicy, ze Słowa Bożego przychodzi nowa płodność. Nie trzeba było aż 12. Wystarczy jeden Izaak. Izaak był świadom tego, co się z nim stanie w pewnym momencie. I wyraził wewnętrznie zgodę na to. Dlatego z jego śmierci zaczyna się życie. Z jego ofiary, ofiary Abrahama, Izaaka, rodzi się nowe życie. I to jest Ewangelia Mateusza ma w swojej kompozycji Ewangelię, którą nazywamy tradycyjnie Ewangelia Dzieciństwa i Ewangelia Publicznej Działalności Jezusa Chrystusa. Ewangelia Dzieciństwa to jest spełnienie obietnicy danej w Abrahamie i Sarze, a Ewangelia Publicznej Działalności Jezusa Chrystusa jest Ewangelia o Izaaku. Inne piętro, piętro Syna Bożego, wyrażone jest w liczbie 5. 5 razy bramka Bożego Izaaka, kapłana. Ewangelia Mateusza ma 5 wielkich mów. Tak Duch Święty chciał, żeby Mateusz napisał tę Ewangelię i te mowy rozpoznajemy po takim wyrażeniu. Gdy Jezus dokończył tych mów, inaczej mówiąc, gdy Jezus powiedział o tym, że księgi Starego Testamentu we mnie się spełniają. I Duch Święty swoją misję wyraża w liczbie 7, 7 darów Ducha Świętego, o innej płodnej miłości. Cały czas w Ewangelii Mateusza będzie chodziło o płodną miłość. Dary Ducha Świętego w nas to jest płodna miłość według planów Ojca. Mają one się przeciwstawić płodności 7 grzechów głównych, podnosi szatańskich. I Szatan mówi nam, i to będzie korbował Jezus Chrystus, że Kościół ma wrogów, wrogów zewnętrznych, które niszczą Kościół. Tymczasem, tak jak Izrael zginął nie z powodu wrogów zewnętrznych, tylko z powodu wroga wewnętrznego, pychy, niewiary, że Bóg może być taki, jak Jezus Chrystus w tajemnicy Kościoła, tak pokorny, tak bezgranicznie oddany człowiekowi. Nie chcieli służyć takiemu Mesjaszowi. Dramat, którego dotkniemy, będzie polegał na tym, jak wczoraj sygnalizowałem, że w 7 listach Apokalipsy świętego Jana Apostoła Bóg Jezus Chrystus zmartwychwstały powie: nie dajcie się nabrać, że jest jakaś masoneria, bo jest, że są jacyś wrogowie Kościoła, bo są, a przede wszystkim diabeł. Że mój Kościół, najpierw ja nie zostałem przyjęty przez Izrael z powodu wroga wewnętrznego. I ja wam odsłonię tego wroga wewnętrznego w Kościele, z powodu którego krzyż nie jest do końca przyjęty. Nie jesteśmy w stanie my, jako ludzie, wyprowadzić poprawnych wniosków z Ewangelii. Dlatego Jezus Chrystus zmartwychwstały dał Apokalipsę, gdzie On, zmartwychwstały Pan, mając pełnię poznania, mówi nam w pierwszej części Apokalipsy: Kościół, który wy sobą reprezentujecie, nie jest znakiem, bo działa w was wróg wewnętrzny. Wy nie tyle dajecie mi swoje życie, tylko pragniecie się mną posłużyć. Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc, nauczajcie wszystkie narody. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ja zmartwychwstałem dla was, dla waszych wnętrz, żeby was iść do innych ludzi. I pierwsza część Apokalipsy, którą będziemy omawiać na Eucharystii dzisiaj, będzie mówiła o tym wrogu wewnętrznym, że nie wzięliśmy tego, co Chrystus zmartwychwstały pragnie nam dać przez Słowo Ducha. 7 listów do kościołów, do gmin, to są listy, które mówią o tym, dlaczego ja, który zbawiłem świat, nie zbawiam tego świata, ponieważ nie mam was narzędzi, a dary Ducha Świętego nie są przyjęte. To tyle, co chciałem rzec.